środku dnia.
No i pewno nie jeden słuchacz powie, co znowu o tym? No tak, znowu o tym. Proszę Państwa, w całym kraju trwają kontrole trzeźwości kierowców. Od początku wakacji wpadło ponad 7 tysięcy osób, które prowadziły samochód na tak zwanym podwójnym gazie. W Wielkopolsce tylko w jeden dzień padł niechlubny rekord. Policjanci zatrzymali ponad 100 kierowców po alkoholu. W naszym regionie te wzmożone kontrole rozpoczęły się po tragicznym wypadku, do którego doszło pod koniec czerwca pod Słupcą. Mówią o tym wypadku Andrzej Borowiak i Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
Policjanci na terenie Wielkopolski te kontrole przeprowadzają bardziej intensywnie od początku lipca. Wiąże się to z pewnym wypadkiem, do którego doszło na terenie powiatu słupeckiego kilka tygodni temu. Wówczas młody kierowca, jadąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do czołowego zderzenia z drugim samochodem osobowym, którym podróżowało starsze małżeństwo. Niestety w wyniku tego wypadku oboje zginęli.
Kierowca Volvo z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Został on ze szpitala w Koninie przewieziony karetką do Bydgoszczy, do aresztu śledczego. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. Za tego typu przestępstwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
Zapytaliśmy poznaniaków, a dokładnie nasza reporterka Magdalena Konieczna zapytała, jak to możliwe, że kierowcy pod wpływem alkoholu wyjeżdżają na drogi i często nie jadą sami.
No nie mam pojęcia, co w tych głowach tych ludzi siedzi, którzy wsiadają po alkoholu, często naprawdę pod wpływem mocno zakropieni, wsiadają za kierownicę, no bo tak naprawdę nie tyle sobie gdzieś tam zagrażają, co właśnie drugiemu człowiekowi. Właśnie najczęściej jest tak, że giną całe rodziny czy dzieci, które są niczemu winne, ludzie, którzy jadą prawidłowo, no a trafiają na pijanych kierowców i kończy się to tragicznie.
Każdy uważa, że ja jestem panem
na drodze.
Tak.
Chyba się nie zmieniło. Chyba tak samo jak jeździli, tak jeżdżą.
Ludzie są, wie pani, niepoważni. To jest szaleństwo.
Ludzie niepoważni, to jest szaleństwo. Mamy surowe oceny. A ciekawe, dlaczego tak się dzieje i czy to wyczerpuje przyczyny tego, co obserwujemy. Numer do studia 618-654-654. Czekamy na Państwa głosy. Od początku lipca policjanci w Wielkopolsce przeprowadzili w całym regionie już kilka kontroli trzeźwości kierowców. No a wczoraj padł niestety niechlubny rekord, o którym rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
Zakładaliśmy oczywiście, że te nasze działania przyniosą przynajmniej chociażby taki efekt informacyjny, że takie kontrole przeprowadzamy, no i rzeczywiście, że ci kierowcy wezmą się w garść, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy może jechać samochodem, bo wcześniej pił alkohol, no to po prostu tym samochodem nie pojedzie. Praktyka pokazała nam, że jest zupełnie odwrotnie. Padł rekord 115 kierowców, policjanci zatrzymali, którzy byli pod wpływem alkoholu. No po prostu kierowcy piją, wsiadają za kierownicę, jadą. My z kolei zmieniamy miejsca, zmieniamy godziny takich kontroli, zmieniamy także porę dnia, w której przeprowadzamy takie kontrole. No i finalnie jesteśmy po prostu przerażeni tymi danymi, które do nas po takich kontrolach napływają.
Policja jest przerażona, a tymczasem mamy już dwóch słuchaczy i najpierw oddaję głos nie panu Maciejowi, tylko temu słuchaczowi, który zadzwonił jako pierwszy. Nie znam imienia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Myślę, Piotr.
Panie Piotrze, tak, słuchamy.
Tak, ja myślę, że problem jest innego typu. Problem jest tego typu, że kary są zbyt niskie, bo czymże jest zapłacenie mandatu czy odsiadka dla takiego sprawcy wypadku? To jest żadna kara.
A to zagrożenie konfiskatą samochodu?
To i tak jest za słabe. Problem polega na tym, według mnie, bo ja jeżdżę codziennie, nawet teraz jadę w trasie, na głośno mówiącym, nieistotne. Problem polega na tym, że największym wstydem dla takiego człowieka byłoby go wygnać dosłownie na środek miasta z pomarańczowej kamizelce, z kulą u nogi, z wypisanym problemem, który on stworzył, zagrożeniem, które on stworzył, że jechał po pijaku i niech on zamiata drogi, niech on zamiata chodniki, niech on sprząta, ale niech ludzie go widzą. Nieważne, czy to będzie poseł, czy to będzie ksiądz, czy to będzie jakiś inny ważny człowiek, czy nawet zwykły kowal. Niech ludzie zobaczą, kto jeździ tym samochodem po pijaku. A druga sprawa jest taka, że niestety, ale jest przyzwolenie ze strony rodziny, która dokładnie wie, kto ma problem z alkoholem, dokładnie wie, kto jeździ samochodem po pijaku. No i niestety, czasami jest tak, że te żony albo partnerki, czy też partnerzy, jeżeli żona prowadzi po pijaku, powinni być współwinni. No bo jeżeli ja przyzwalam na to, żeby moja partnerka, mój partner wsiadł do samochodu po pijaku, no to ja poniekąd przykładam rękę do ewentualnej potencjalnej katastrofy na drodze, tak? I co wtedy? Jeżeli akurat w tym przypadku, gdzie ten młody chłopak jechał sam, dobra, jechał sam, ale ile jest takich przypadków, że jadą całe rodziny, a ojciec czy matka są pijani za kierownicą? W tym jest problem, że współwinni nie mają żadnej kary, no bo oni nie prowadzili, ale przyczynili się do tego, że pozwolili wsiąść. Bo dlaczego? No boją się zadzwonić na policję, czy zabrać mu kluczyki, bo będzie się awanturował, bo mnie uderzy, czy coś. Problem polega na tym, że kara jest zbyt niska. Konfiskata samochodu w niczym nie pomoże, bo z reguły to jest tak, sprawdźcie, jak to wygląda. Z reguły to jest tak, że to są cały czas ci sami ludzie, którzy albo nie mają nic do stracenia i tak będzie jechał po pijaku, albo on jest królem, on jest ponad prawem i niczego się nie boi, bo jest bogaty. Na przykład, nie mówię, że tak jest zawsze, ale czasami jak słucham audycji powiązanych z problemem właśnie jazdy po alkoholu, to mam wrażenie, że albo to są ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, albo to są ludzie, którzy uważają się za bogów świata i oni są ponad prawem. Takie jest moje zdanie.
Panie Piotrze, pan powiedział na początku, że pan dużo jeździ samochodem. Czy pan obserwuje na drogach podejrzanie zachowujących się kierowców, jakieś auta?
Nie zdarzyło mi się, bo ja jeżdżę lokalnie w okolicy tutaj powiedzmy powiatu pilskiego, nie zdarzyło mi się lokalnie, ale raz byłem świadkiem takiego obywatelskiego zatrzymania w mniejszej miejscowości, nieistotnej jakiej, gdzie facet podjechał pod sklep, autentycznie, facet przyjechał pod sklep, ledwo z tego auta wyszedł i wszedł do monopolowego po alkohol. I może mi pan wierzyć, wyszła ekspedientka, bo druga była za kasą. Ekspedientka wyszła, zadzwoniła na policję i czekała przy aucie, aż przyjedzie policja i zabrali temu facetowi prawka. To było chyba 5 czy 6 lat temu, ale autentycznie specjalnie czekałem na rozwiązanie tej sytuacji, bo jeżeli on by wsiadł, to bym zareagował, nie? Ale już kobieta wyszła ze sklepu z telefonem, zadzwoniła na policję. Także widziałem takie obywatelskie zatrzymanie, to widziałem, to potwierdzam.
Bardzo panu dziękuję. Do kwestii tego współudziału bliskich w tym prowadzeniu auta po pijaku jeszcze wrócimy przynajmniej dwukrotnie w naszej audycji. To był pan Piotr, któremu dziękujemy za wypowiedź. A pan Maciej, co pan na to, panie Macieju?
No dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mnie te informacje trochę tak dziwią, bo one są niepełne. Mówi się, że tyle osób było złapanych po spożyciu alkoholu, ale nie mówi się, czy oni mieli prawo do prowadzenia, czy nie. Bo wielokrotnie zdarza się, że pod wpływem alkoholu jadą osoby, które już prawo jazdy mają zabrane. I te osoby nie mają nic do stracenia, bo już im nie mają co zabrać. Jedynie samowolka jest dokładnie. I tu by trzeba się zastanowić, bo kiedyś była też taka propozycja, żeby niestety ich karać jakimś aresztem. I tu jest sprawa tego typu, jak tu mój przedmówca mówił, że być może trzeba by ich karać na takie wyszydzenie czy napiętnowanie przez społeczeństwo, tylko on się wtedy nie zgłosi na tę pracę i szukajcie wiatru w polu. A tutaj w przypadku aresztu i w tym momencie prowadzenia, ja wiem, że to są dodatkowe koszty dla państwa, że my jako podatnicy byśmy musieli ich utrzymywać, ale to wtedy efekt jest tego typu, raz, że on już nie wsiądzie, bo siedzi, po drugie, że jest napiętnowany, bo musi tą pracę wykonywać na oczach społeczeństwa, a po trzecie, no jakąś pracę wykonuje, czyli pewne pieniądze wracają się do budżetu. Ja myślę, że to jest jedyny sposób, bo jak ktoś, tym bardziej, że tu były informacje, że będą kontrole, a ludzie i tak jadą. Bo ja rozumiem, że przypadkiem doszło do zdarzenia, sprawdzili, no wypity był. A tutaj jest sytuacja, że była informacja, że będą sprawdzać, a oni tak, no to jest, że tak powiem, bezczelnie wsiada za kierownicę i jedzie tak jak złodziej. Myśli, że jego nigdy nie złapią i kradnie, a on też wsiada. I powiem panu jeszcze jeden przypadek, bo kiedyś dawno miałem taką sytuację, że mój szef lubił sobie w pracy wypić, nie? wiadomo, no powinienem to zgłosić, ale każdy no boi się, że straci pracę. I to nie tylko kwestia, że tutaj, ale byłbym i przez całe środowisko napiętnowany. I kiedyś prosił żonę, żeby go odwiozła do domu, która pracowała piętro niżej. Proszę sobie wyobrazić, że wspominał to tak, jak ja ją poprosiłem, jak ona wsiadła za kierownicę i pytała się, które to jest hamulec, które to jest sprzęgło, to powiedział, dobra, usiądź jako pasażer i ja będę jeździł. I od tego czasu z reguły wracał. Zdarzało się, że zostawiał samochód pod pracą, ale często było tak, że wracał sam za kierownicą.
A załoga brała się donieść?
No, no niestety taka sytuacja, bo to nie tylko, no to duże środowisko, bo to wie pan na kolei, a to wszyscy o sobie wszystko wiedzą.
Mhm. Dziękuję no. Panie Macieju. Fajna rzecz panu się wymsknęła z ust. On już nie wsiądzie, bo siedzi. To a propos karania więzieniem. Zanim oddam głos panu Arkadiuszowi, który do nas zadzwonił, to jeszcze poproszę pana Arkadiusza o chwilę cierpliwości, bo pan Maciej, który dzwonił, no trochę też wywołał kwestię recydywistów, którzy też na te drogi wyjeżdżają i jak mówi pan Maciej, no nie mają już nic do stracenia, bo tego prawka już nie mają. A więc o tym rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
Okazuje się, że wielu kierowców także, pomimo tego, że stracili prawo jazdy za jazdę po alkoholu wcześniej, nadal wsiadają za kierownicę i nadal piją. To jest straszna informacja i po prostu jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania dalej kontynuować. Jeden z zatrzymanych kierowców przez policjantów z Konina miał w organizmie około 2,5 promila. Natomiast policjanci tej samej jednostki zatrzymali także pewnego kierowcę dużego samochodu ciężarowego, tak zwanej autolawety, który wiózł 4 Mercedesy do czeskiej Pragi i miał w organizmie prawie 2 promile. Wszyscy zastanawialiśmy się, jak on w ogóle chciał tam dojechać. Wszystkim tym kierowcom policjanci uniemożliwili dalszą jazdę. Oczywiście są już wdrożone w tej chwili odpowiednie procedury karne. Ci wszyscy kierowcy usłyszą zarzuty, a ich sprawy trafią do sądu.
Zdumienie i niedowierzanie towarzyszą reakcjom nawet policji na takie przypadki, o jakich teraz powiedział rzecznik Wielkopolskiej Policji. Panie Arkadiuszu, pan był pierwszy, także oddaję panu głos w dyskusji naszej.
Jest to kolejna audycja na temat kierowców na podwójnym gazie. I tutaj nasuwa się po raz kolejny pytanie. Ilu jest faktycznie, bo my wiemy, ilu jest złapanych, nie wiemy, ilu jest niezłapanych. Czyli tutaj te działania profilaktyczne, kontrole powinny być szersze, większe, bez nagłośnień. Co do kary, no kara powinna być wymierna do popełnianego czynu. Tak jak poprzednik mówił o więzieniu, no czy to więzienie odniesie skutek? No sami słyszymy, że niekoniecznie.
A panie Arkadiuszu, tutaj... bo jeszcze była propozycja tego publicznego napiętnowania. Pan by jakoś szczególnie zareagował na takiego pracownika społecznego w pomarańczowej kamizelce, który na przykład jeszcze miałby na plecach kartkę pracuję, bo jechałem po pijaku.
To znaczy się bez przesady, panie redaktorze. Są prace społeczne, gdzie są wykonywane i to jest dla dobra społeczeństwa. Te prace są. I to też wobec różnych praców. Czy wykroczeń, czy przestępstw, gdzie sami oni chcą też wykonywać te prace. Chociażby nawet spójrzmy na terenie miasta Poznania, gdzie wielu ciekawych rzeczy, czy ile wykonywali prac osadzeni z różnych placówek penitencjarnych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie z korzyścią dla nas, ale na pewno, czy chociażby nawet tutaj ja muszę się odwołać też do historii, gdzie byliśmy świadkami, gdzie ustawodawcy różne kary przewidywali, chociażby nawet za jazdę pod wpływem alkoholu, kara więzienia, gdzie tam w żargonie więziennym to byli kolarze, gdzie placówki półotwarte były, w 3/4 tak zwanych kolarzach osadzeni byli. Potem był czas, gdzie z tego przestępstwa stworzono, zakwalifikowano to jako wykroczenie, czyli znowu tam ten skutek nie odniósł jakiegoś takiego efektu, czyli tutaj by trzeba było usiąść i to nie osoby, które tak za bardzo się nie znają, tylko typowo praktycy, łącznie z osobami, które pomagają osobom pod wpływem alkoholu, różnego rodzaju komisje alkoholowe, czy też inne takie placówki, usiąść i wymyśleć jakiś faktyczny takie, jakiś środek zapobiegawczy, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. No bo jeżeli ja słyszę, że zawodowy kierowca lawety jest pod wpływem alkoholu i to już tak bardzo, bardzo taki, no powiedzmy z grubej takiej, gruby wynik ma, taki, no to,
to prawie
makabra.
I wybiera się do Pragi z tymi czterema Mercedesami. No. Dziękuję panie Arku, dziękuję panu bardzo. A czeka kolejny słuchacz, którego imienia również nie znam. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bożena z tej strony.
Dzień dobry pani Bożeno.
Panie redaktorze, jedyne wyjście to w kamizelkach jeździłem po pijanemu, nie sprzątają ulicy. Powiem panu taki przykład szybciutko. Na ulicy Żabikowskiej w Luboniu jest kawiarnia, nie pamiętam nazwy. Tam szła młodzież i się tak pięknie bawiła, że zdemolowali. Kwietniki, wszystko, ale ponieważ tam miał kamery, wszystko nagrane. I teraz będą sprzątać przez 3 albo 4 miesiące, bo nawet tam nie zgłosił na policję, bo po co? Rodzicom też nie pozwoli, żeby zapłacili, tylko mają sprzątać i mają robić. I tylko w ten sposób wychowywać.
A czyli właściciel, pomagać. Przepraszam, właściciel zniszczonego mienia nagrał ich, tak? I sam dochodzi swojej sprawiedliwości.
Proszę pana, ta młodzież będzie sprzątała to obejście przez ileś miesięcy. Tak panu powiem, nie bardzo jestem w temacie do końca, bo trudno, przecież tam nie stoję, nie pilnuję. Ale proszę pana, wiem, że tak się skończyło. Nie policja, nie tam żadne rodzice zapłacili, tylko w ten sposób, bo inaczej nie wychowamy. Tak samo z tą młodzieżą na granicy. Szypy, łopaty, miotły i sprzątanie do oporu.
Dziękuję pani bardzo. Troszkę głos obok głównego tematu, ale rozumiem, że mówi pani o pewnym mechanizmie. Panie Piotrze, dzień dobry. Oj, pan Piotr gdzieś tam. Musimy jeszcze raz się połączyć, ale mamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Halo?
Dzień dobry. Małgorzata z tej strony.
Dzień dobry.
Wie pan co? Ja myślę, że tyle się łapie tych pijanych kierowców, to jest też słabość państwa. Dlatego, że kary chyba nie są adekwatne do tego, co zrobili. Ja uważam, że tacy ludzie powinni być bezwzględnie zatrzymywani w więzieniu i jeszcze, żeby sami na siebie zapracowali, a nie, że my jako społeczeństwo mamy ich utrzymywać. Musisz pracować. Nie pracujesz, nie jesz, nie dostaniesz picia, nie dostaniesz papieroska i musisz po prostu odpracować, bo po prostu to są ci, co tutaj...
Tak, pani Małgorzato, ale to by oznaczało, że na przykład już jednego dnia tego rekordowego ponad 100, bodaj 115 osób musiałoby trafić za kratki tylko jednego dnia tutaj w Wielkopolsce.
A ile mamy tutaj śmieci po lasach, śmieci przy drogach? Panowie nie sprzątają, albo i panie, no nie sprzątają. No to tyle.
Dziękuję pani bardzo.
No bo nie ma po prostu chyba, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Do widzenia.
To była recepta pani Małgorzaty, ale jakaś bezradność przez ten głos w tonie przebijała. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No spróbowałem drugi raz, się udało na szczęście.
Tak.
No tak, mamy tragiczną sytuację tak naprawdę. Wypadek pod Słupcą. Następny wypadek z 12-latkiem, który został zabity też po pijanemu pod Warszawą. No i dalej robimy to samo. Dalej jeździmy po pijanemu, dalej żadnych wniosków nie wyciągamy. Ja myślę, że kary są za niskie, a przede wszystkim też nie ma sytuacji, kiedy te kary są wyegzekwowane, bo niestety, umówmy się, ten pijak ma czas na to, żeby przepisać szybko majątek, żeby zrobić tą umowę na czarno i nawet jak jest orzeczona ta kara kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, to na końcu ona i tak jest umorzona, bo nie masz czego w ogóle ściągnąć. Moje powinno być tak, że natychmiastowa blokada konta, natychmiastowe wszczęcie egzekucji, czy właściwie blokada ukradkodawcy na poczet tej kary, którą on będzie musiał zapłacić. Nic nie boli tak jak utrata pieniędzy. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że egzekucja tej kary będzie pewna, No to wówczas wydaje mi się, że może niektórzy się zastanowią, chociaż na moje powinni się zastanowić nad tym, co się robi, bo myślę, że największą ceną jest życie. Wszystko idzie naprawić, infrastrukturę po wypadku idzie naprawić, samochody, no jak nie idzie naprawić, to idzie kupić. Natomiast no, jeżeli się kogoś zabije, ja już nie mówię o tego pijaka, który ewentualnie może zginąć, no bo na własne życzenie to zrobi, ale często jest tak, że ten pijak jest gipki i jemu się nic nie stanie, a ten, który szedł, jechał, czy uczestniczył w ruchu prawidłowo, albo staje się kaleką, albo niestety ginie na miejscu. No, problemem też jest rozdawnictwo alkoholu i promocji alkoholu przez dyskonty w Polsce. Papierosów nie wolno pokazywać, nie wolno upubliczniać. Natomiast alkohol, pierwszy jak się wchodzi do dowolnego dyskontu, to mamy puszki z piwem, piwo rozdawane za darmo przez dyskonty. Ja powiem tak, papierosy nie są zdrowe, no bo nie są zdrowe i szkodzą. Natomiast po papierosie jeszcze nikt nikogo nie zabił. Natomiast po piwie czy po wódce niewłaściwie stosowanej, bo to jest bardzo ważne słowo, niewłaściwie stosowanej alkoholu, niestety wielu ludzi już zginęło. Nasza kultura picia jest taka, a nie inna. Jeżeli ją zmienimy, myślę, że będzie bezpieczniej. Natomiast wiele mamy do zrobienia. 115 osób zostało złapanych wczoraj. Ja uważam, że to jest 1-2% tego, co codziennie jeździ. Nasze drogi niestety są drogami śmierci. I się niestety do tego przyczyniamy. Ja mówię o wszystkich. Akurat ja alkoholu nie piję. Jakoś nie. Kiedyś rzeczywiście miałem taki przypadek. Oczywiście nie jechałem, ale i wypiłem i byłem chory, dlatego w ogóle nie piję. Natomiast ja uważam, że to jest dla ludzi. Alkohol jest dla ludzi. Nie wolno wprowadzać żadnych zakazów sprzedaży tego alkoholu. Bo zakaz spowoduje tylko to, że będzie jeszcze gorzej. Coś, co jest zakazane, mówią, że lepiej smakuje. My musimy zacząć myśleć. To jest najważniejsze. Mamy mózgi, jesteśmy w nazwie, mamy napisane człowiek myślący i naszym zadaniem jest myśleć, co robimy.
Dziękuję, panie Piotrze. Tu stawiamy kropkę. Dynamiczne i felietonowe spojrzenie pana Piotra na całą kwestię. Oddam jeszcze głos teraz panu Jarosławowi. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja z wszystkimi tu się zgodzę, co mówię. Ja bym tylko jeszcze może zwrócił uwagę na takie sprawy, że odzyskanie takich prawo jazdów to są koszty, bo mam jakiegoś takiego dalszego znajomego, tam ja minimalnie coś, nie? No to on już wydał na różne takie, co zaś państwo go bierze na jakieś tam, pokazuje jak wypadki, różne badania, czy narkotyki, czy to jeszcze to. On już mówił, że już wydał 15 tysięcy złotych. Jeszcze jakaś przykładowa jakaś pani coś będzie decydować, czy on dostanie po jakiejś tam karencji prawo jazdy, nie? No to też jest mocno uciążliwe, nie? Panie, 15-16 tysięcy i od tej pani będzie jakaś decyzja, czy on dostanie, czy nie. No tak, takie są sprawy, nie? Takie szczegółowe, nie? No to jest dużo pieniędzy, nie?
No
to,
tak,
to tak. Takiego pijaka.
Tak.
No, dziękuję. Taką sprawę chciałem zwrócić uwagę, że są takie sprawy, że to jest masakra. I no, z jednej strony nawet dobrze, że oni tyle płacą, że to, bo tak, się rozmówcy mówili, masa ludzi jest nieodpowiedzialnych. Dziękuję.
Dziękuję, panie Jarosławie. A jeszcze cofnę się do telefonu pana Piotra, który powiedział, pijak zginie na własne życzenie. No ja bym tak tutaj powiedział, że ja nie wiem, czy ten pijak w ogóle wie, że wybiera się po śmierć. Wracamy do głosów wcześniej przygotowanych przez naszą reporterkę. Kierowcy na podwójnym gazie to jedno, ale ja też powiedziałem, że dwukrotnie w tej audycji wrócimy do kwestii tego współudziału tych osób, które siadają do auta razem z tym pijanym kierowcą. Siadają wiedząc, że ten kierowca pił. A nawet wtedy to się dzieje, kiedy z tyłu w samochodzie siedzą dzieci, które przecież pijane nie są. No to posłuchajmy.
Jest to dla mnie niepojęte. Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo naprawdę brakuje słów.
Wiele osób z najbliższego otoczenia takiego pijanego kierowcy, no z jednej strony albo wiedzą, że on robi to często, albo nawet jeżeli to się dzieje gdzieś wyjątkowo czy sporadycznie, ale po prostu jest takie rodzinne przyzwolenie na to i okazuje się, że no później są po prostu też różne inne konsekwencje dla tej rodziny. Jeżeli ktoś wpada w tego typu kłopoty, nadużywa alkoholu, jeździ samochodem, no to również później te konsekwencje prawne, ale także i materialne ponosi rodzina.
Dlaczego tak się dzieje? Na pewno Polacy piją coraz więcej alkoholu, bo takie są statystyki. W 2020 roku na jednego mieszkańca przypadało 11 litrów czystego spirytusu. Psychoterapeuta Tomasz Zarębski zwraca uwagę na dostępność alkoholu w Polsce. Niedawno na naszej antenie mówił, że na każdym rogu, niezależnie od dnia tygodnia, no można ten alkohol kupić.
Jesteśmy na tle innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli porównamy się ze Skandynawią, krajem, w którym dostępność alkoholu, łatwość jego zakupu jest jedną z najwyższych w Europie, być może nawet na świecie. I to jest rzecz, którą stopniowo należałoby zmieniać. Nigdzie na świecie nie jest tak łatwo kupić alkohol, jak można to zrobić w Polsce. To jest zjawisko, no śmiem twierdzić, wręcz przerażające. No, wyobraźmy sobie, że połowę tych miejsc, gdzie dzisiaj bez problemu w normalnym sklepie spożywczym, tak zwanym, można kupić alkohol, że to samo byłoby z nielegalnymi narkotykami. No przecież mielibyśmy nieprawdopodobne larum, poruszenie. I ponieważ alkohol w Polsce jest świetnie dostosowany kulturowo, nie dostrzegamy, trochę jak ryby, które pływają w wodzie, nie dostrzegają tego, że przebywają właśnie w wodzie. My też przestaliśmy dostrzegać to, że alkohol jest tak łatwo dostępny.
Przyzwyczailiśmy się po prostu. Pan Krzysztof jako pierwszy, potem pan Jerzy. Proszę panów o krótkie wypowiedzi zwarte.
Kłaniam się, witam słuchaczy i państwa, pana w studiu. Chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na coś takiego, że być może, ja nie chciałbym tutaj generalizować, ale być może niektórzy siadają za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, nie wiedząc o tym. Chodzi mi o taki przypadek, że był ktoś wczoraj na imieninach, na jakiejś imprezie u teścia, u teściowej, u brata, przespał się i rano wsiada do samochodu, jedzie do pracy, wiezie dzieci do szkoły, jedzie w delegację. On może nie wiedzieć, że jeszcze tego alkoholu nie spalił. I tutaj myślę, że trzeba byłoby też edukować ludzi o tym, że potrzeba jakiegoś długiego czasu do tego, żeby ten alkohol z tej naszej krwi wyparował. Nie wiem, teraz mi nasunął się taki pomysł, czy na przykład nie dołączać. Jeżeli już ktoś musi pić, to niech ma przy tej butelce jakiś tam alkomat, tak, żeby mógł sprawdzić, czy on już może, właśnie, prawda, żebym się czuł bezpiecznie, aha, sprawdziłem, no jeszcze nie mogę, prawda, nawet jeśli tam rzeczywiście wypiłem wczoraj wieczorem, prawda?
Tymczasem, panie Krzysztofie, nie jest tajemnicą, że kiedy policja na przykład zakłada te swoje sidła drogowe na kierowców o 7 rano, no to właśnie dlatego, że poluje na tych tak zwanych wczorajszych pijaków, kierowców, nie?
Tak, czy kierowców, tak. To prawda, rzeczywiście, że te akcje są prowadzone zwłaszcza rano, bo wiedzą, że ludzie, ludziom się wydaje, że prześpi się 3 godziny czy 4 godziny i ten alkohol wyparuje, ale to nie tak do końca, prawda? Bo to zależy, ile wypiliśmy, co jedliśmy od w ogóle. No wielu czynników, nawet nie potrafię ich wymienić pewnie, ale...
Waga, wzrost i
tak. To tylko tak krótka uwaga.
Bardzo panu dziękuję. Cenna uwaga, bo rzeczywiście może tak nam się wydaje, że wczoraj piłem, dzisiaj wstałem, jest okej, jadę. Panie Jurku, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, tak słucham tych dyskusji, można dyskutować, rozmawiać. Dopóki nie będą zmienione przepisy, nic w naszym kraju się nie zmieni. Po pierwsze, za śmiertelny wypadek, no śmieszne kary są. Po drugie, mamy tyle sądów, prawników, prokuratorów. Czy nie można zmienić przepisów, że na przykład dla tych recydywistów, który wie, się śmieje, że tylko mogą mu mandat wstawić, jak już prawo jazdy ma zabrane, zrobić dożywotni zakaz prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. Czy to jest tak trudno? Tacy ludzie są na wieki wyeliminowani.
Czyli pan proponuje radykalizację tych przepisów?
Oczywiście, no proszę pana. Nie powinienem o tym mówić, bo to brzydko zabrzmi. W naszym kraju kogo zlikwidować, to najlepiej przejechać samochodem, bo jest najniższa kara, prawda?
No mocno pan to powiedział, ale może przemówi do wyobraźni.
Ale takie są i tego nikt nie zmieni. A jakieś bzdury o zakazach, o tym, przecież to są dorośli ludzie, proszę państwa, ludzie, którzy wiedzą, że jeżeli jedzie samochodem, nie wolno pić. I co to daje? Alkomaty, on ma się kontrolować. No przecież to są śmiechy, co tu niektórzy opowiadają.
Dziękuję panu bardzo. Pan Jerzy, radykalne rozwiązania proponuje, a my teraz posłuchamy dla złagodzenia trochę nastrojów Joe Cockera, po czym wrócimy po raz drugi, bo o tym mówiłem, do kwestii współudziału bliskich, najbliższych, którzy siadają za kółko, do samochodu z kierowcą, który jest pijany. Thank you.
bit of my love solid road as I was. I've got to thinking you ain't never coming home. I get through to you. I'm here making night call.
Burzliwa rozmowa nam się zrobiła o tym, jak karać kierowców, którzy po pijaku siadają za kierownicę, jak powstrzymać lawinę coraz większej liczby tych kierowców. Przy telefonie mamy psycholog Nataszę Chmielewską-Mazurek. Dzień dobry, pani psycholog.
Dzień dobry,
witam. Pani psycholog, pani Nataszo, tutaj jedną z kwestii, którą poruszamy, to jest ten współudział bliskich, żon, partnerek, ale też mężów, partnerów, pijanych kierowców, którzy siadają z nimi do jednego auta, nierzadko z dziećmi na tylnym siedzeniu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się zachowują ci, nawet bywa, że trzeźwi, współuczestnicy takiego kursu samochodowego?
Myślę, że tutaj problem należy faktycznie rozpatrzyć dużo szerzej, ponieważ zaczynając od samego sprawcy takiego incydentu, czyli osoby, która decyduje się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, możemy sobie wyobrazić, że jest to absolutnie nienormatywne używanie alkoholu i zachowanie takiego po użyciu alkoholu. Możemy sobie wyobrazić, że taka osoba ma problem alkoholowy i to trzeba jakby zdefiniować jasno, ponieważ osoba bez problemu alkoholowego do takiego incydentu absolutnie nie dopuści. Jeżeli jakby właśnie wychodzimy od tej definicji problemu alkoholowego w jakimś środowisku domowym, w systemie rodzinnym, to możemy sobie wyobrazić również, że każdy członek rodziny już w tym incydencie jest zanurzony po same uszy. To znaczy, że najprawdopodobniej partner, partnerka, osoby uzależnionej od alkoholu, statystycznie częściej są to mężczyźni, dlatego tak odruchowo użyłam jako pierwszy jakby partnerka, ponieważ często te partnerki mają same problemy psychologiczne wynikające ze współuzależnienia. To znaczy, że one same mają najprawdopodobniej jakiś rys osobowości, często zależnej, lub taki styl przywiązania, który w ogóle powoduje, że one decydują się związać z takim partnerem, który nie daje im poczucia bezpieczeństwa, ponieważ jest uzależniona od alkoholu. I z tym wiąże się cały właśnie szereg takich zachowań, od racjonalizowania różnego rodzaju takich zachowań, z którymi się nie zgadzają, które są często wymierzone w nie same, czy właśnie w relacje, w bezpieczeństwo w ogóle całego systemu rodzinnego. I myślę sobie, że taka tendencja do racjonalizowania, takiego tłumaczenia wiecznego zachowań tego partnera używającego alkohol doprowadza właśnie do tego, że dochodzi do sytuacji, w których tak niebezpieczne zachowanie, jak właśnie wsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu, jest w jakiś sposób wytłumaczone. Jest absolutnie też niedopuszczalne, i nic nie tłumaczy, czyli niezależnie od tego, jakby kto ma jaki problem psychologiczny, taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca, jeżeli jesteśmy rodzicami, jesteśmy odpowiedzialni za po prostu bezpieczeństwo naszych dzieci. Ale często jest to poza kontrolą takiej osoby, która po prostu skrajnie ulegle jest podporządkowana jakby w takim życiu codziennym i we wszelkich innych aspektach tego życia tej osobie, która zdominowała ją tak osobowościowo i tak związkowo i też prawdopodobnie wymusza na niej różnego rodzaju zgody pod groźbą konfliktu szeroko rozumianego, odejścia, często nie wiem, samemu wzmacniając takimi groźbami takie poczucie nieporadności tej osoby współuzależnionej. Dlatego bardzo często jest tak, że taka kobieta absolutnie nie ma nic do powiedzenia w związku, nie ma żadnej zgody na to, żeby się przeciwstawić. I jest całkowicie podporządkowana każdemu zachowaniu, nawet temu, które zagraża bezpieczeństwu jej lub niestety dzieci.
No właśnie, i tu chcę zapytać, trzymając się tego schematu, że to pijany mężczyzna siada za kierownicę, a jego partnerka, żona towarzyszy mu i no, tutaj i załóżmy, że jest to dziecko w samochodzie, czy dzieci są, tutaj nawet ten taki instynkt macierzyński nie jest silniejszy od tego, co mówimy.
Myślę, że żadna emocja i żaden instynkt nie będzie silniejszy niestety niż lęk. I myślę sobie, że jeżeli mówimy o takich osobowościach czy osobach, które mają tendencję do bania się i do lęku, to ten lęk, taka najbardziej pierwotna, najsilniejsza w ogóle ze wszystkich emocji, będzie dominować wszelkie inne. Czyli jeżeli boimy się opuszczenia tego partnera, jeżeli czujemy się skrajnie bezradne, nieporadne, jeżeli nie wyobrażamy sobie życia bez niego, jeżeli właśnie wyolbrzymiamy negatywne konsekwencje potencjalnego opuszczenia czy odejścia, jeżeli właśnie mamy taką demoniczną, nakręconą oczywiście tak hiperbolicznie wizję tego dramatycznego rozstania, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko dla tego, żeby ten związek zachować. I jest to absolutnie takie toksyczne i patologiczne zjawisko, ale faktycznie w umyśle i w emocjach tej kobiety urasta to do rangi czegoś absolutnie niewyobrażalnego i nawet faktycznie jest to silniejsze niż ten instynkt obrony własnych dzieci często. To nie jest tak, że te kobiety nie zdają sobie sprawy z poczucia zagrożenia. One często są złe w środku, mają ogromny żal do partnera, pretensje, są na niego wściekłe. Często mają kilka takich zaufanych osób, którym ośmielają się powiedzieć o tym, czego doświadczają ze strony swojego partnera, ale to nadal nie czyni ich wystarczająco mocnymi do tego, żeby odejść od takiego partnera, czyli one ulegają tym zachowaniu, mają świadomość tego, że robią coś złego, że być może potencjalnie krzywdzą swoje dzieci, ale mimo wszystko ten lęk przed tym, że to mogłoby zagrozić ciągłości relacji, jest na tyle silny, że rezygnują właśnie z tych takich czynności i zachowań chroniących własne dzieci.
Mm-hmm. To jeszcze króciutka prośba, pani psycholog, do skomentowania przykładu, który podał nam słuchacz, czyli załoga widzi, że szef po pracy z tej pracy wychodzi pijany, siada za kółko i jedzie, a nikt nie chce jakby donieść, bo boi się zwolnienia. Bardzo krótko proszę skomentować jeszcze w takim wymiarze psychologicznym.
Myślę, że to jest dokładnie taki sam mechanizm, o którym powiedziałam przed chwilą. Tutaj też za decyzję o tym, żeby nie zareagować, odpowiada lęk. Czyli też boimy się o swoją pozycję, o to, co będzie z nami, jak my sobie poradzimy. Dlatego też rezygnujemy z takiego zachowania zdroworozsądkowego, które, podkreślam, ono mogłoby niejednokrotnie komuś uratować życie, bo my znamy statystyki, wiemy, jak wyglądają wypadki na drodze, wiemy, że te liczby są zatrważające, większe niestety z roku na rok, ale mimo wszystko nie reagujemy, bo boimy się tego, że będziemy właśnie mieć własne negatywne konsekwencje z podjęcia inicjatywy i chroniąc siebie niestety narażamy inne osoby.
Czyli lęk, ten mechanizm jest tutaj bardzo silny. Psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek, bardzo pani dziękuję za poświęcenie nam kilku minut w środku. Wiem, że bardzo zabieganego pani dnia.
Dziękuję również.
Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, i tym komentarzem naszego eksperta, psycholog Nataszy Chmielewskiej-Mazurek, kończymy nasze rozważania na temat tego, że coraz więcej pijanych kierowców siada za kółkiem, bardzo często za przyzwoleniem najbliższych. Do usłyszenia. Rafał Regulski mówi, a Kuba Woźniak i Paweł Kretkowski jako realizatorzy z państwem pozostają.